Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. O bezpieczeństwo Polski, wzmocnienie wschodniej granicy zabiegają wszystkie partie polityczne. To jest jeden z najważniejszych tematów pojawiających się w debacie publicznej. Wiele komentarzy wywołał brak poparcia w Europarlamencie polityków Prawa i Sprawiedliwości dla rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności Unii Europejskiej. W jej ramach przyjęto poprawkę zaproponowaną przez delegację PO-PSL uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii. Dokument przyjęty został przez Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów 419 do 204. Rezolucji nie poparli natomiast europosłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Dlaczego tak się stało? Między innymi o tym będziemy mówić w dzisiejszych grach politycznych. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dzień dobry, witam.
I wicewojewoda podlaski Paweł Krutul. Witam pana.
Dzień dobry.
Gry polityczne.
Od pewnych tematów jednak nie uciekniemy i na początek poproszę o komentarz w sprawie pierwszych wyborów w nowo powstałej gminie Grabówka. Czy była zaskoczeniem wygrana w pierwszej turze Katarzyny Todorczuk z komitetu Nasza Gmina Grabówka zostawiła w końcu w tyle drugiego kandydata Platformy Obywatelskiej Tomasza Frankowskiego? Proszę bardzo, wicewojewoda Paweł Krutul.
Pani redaktor, zanim przejdę do pani pytania, myślę, że pogratulować naszej miss z województwa podlaskiego, pani Klaudii Poluboczek.
Tego tematu to się w grach politycznych nie spodziewałam.
Ale trzeba wspierać, trzeba promować województwo podlaskie. Piękne, ale oczywiście, że tak. Także tym miłym akcentem zaczynam.
Piękne.
Także mądre, piękne podlasianki w tym wypadku z Sejm. Także gratulujemy bardzo.
O komentarz jeżeli wygranej pani Todorczuk.
Z tego miejsca oczywiście chciałbym pogratulować nowo wybranej pani wójt, pani Todorczuk. No, suweren, mieszkańcy Grabówki wygrali. Przeszło 53% chyba poparcia z tego, co pamiętam. Także duży sukces, ogromny sukces. Także mam nadzieję, że pani, nowa pani wójt będzie nowo powstałą gminę Grabówka prowadziła ku temu, żeby się jeszcze lepiej rozwijała, żeby rosła w siłę, bo to jest również sypialnia Białego Stoku. Dużo moich znajomych, koleżanek, kolegów ma tam domy i mieszka im się tam dobrze. Także gratulacje po prostu i tak suweren wybrał. Należy pogratulować.
Poseł Dariusz Piątkowski.
Zwycięża lokalny komitet, nie mający przynajmniej formalnie konotacji politycznych.
Było poparcie między innymi byłego posła Roberta Tyszkiewicza.
Tak, ale przypomnę, że partia pana Tyszkiewicza, czyli Platforma Obywatelska, poparła innego kandydata, pana Tomasza Frankowskiego, który był oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej. I to poparcie niewiele przyniosło, bo zdobył dopiero trzeci wynik z tego,
czyli
co pamiętam.
Czyli mieszkańcy nie postawili na kandydatów partyjnych, tylko
może uznali, że mieszanie się dużych partii politycznych do lokalnych wyborów nie jest najlepszym pomysłem i nawet jeżeli są to osoby, które na scenie politycznej i tej ogólnopolskiej odgrywają jakąś rolę, czy może partie, które odgrywają dużą rolę, to wcale niekoniecznie musi się to przełożyć na wyniki wyborów lokalnych. W wielu innych gminach w ostatnich wyborach samorządowych było podobnie, gdzie zwyciężali lokalni kandydaci. To może oznaczać, że ludzie w wyborach samorządowych stawiają raczej na takich aktywistów, niekoniecznie kojarzonych partyjnie, chociaż czasami przynależność partyjna nie musi przeszkadzać, ale to musi być osoba, która już była aktywna w tym środowisku lokalnym, a nie nominat polityczny, który przychodzi i tylko dlatego, że ma taką, a nie inną partię ze sobą, powinien wygrać wybory.
Wielu,
to jest klęska Platformy Obywatelskiej.
W wielu
tak
podlaskich samorządach, nawiążę do tego, co pan powiedział, jest tak, że obecni burmistrzowie czy wójtowie należą do konkretnej partii politycznej, ale tworzyli własne komitety,
dokładnie
właśnie
tak,
stawiając na tą lokalność, a nie na partyjność.
I wybory w gminie Grabówka mogą to przynajmniej częściowo potwierdzać, że ludzie raczej doceniają starania na rzecz lokalnej społeczności, a nie to, z jakiej partii politycznej ten kandydat pochodzi. Mówię o klęsce Platformy Obywatelskiej, bo ona postawiła wbrew środowiskom, które od dawna zabiegały o podział gminy Supraśl, a nawet przegrały z kandydatem, który był przecież jeszcze do niedawna wiceburmistrzem Supraśla i był raczej za jednością tej gminy, co pokazuje, że
drugą lokatę zdobył w tych
wyborach. Tak, pan Iwaniuk, to z tego co pamiętam. To pokazuje, że szyld Platformy Obywatelskiej wcale nie jest tak atrakcyjny, jak szefom tej partii się wydaje, a wynik zaledwie 15-procentowy to jest po prostu klęska tej partii.
Czy politycy innych partii, waszych partii, jakąś lekcję z wyborów w Grabówce mogą dla siebie wyciągnąć?
Tak, że najważniejsza jest rozmowa oczywiście z wyborcami, z suwerenem, bo on 18 maja zadecyduje, kto przejdzie do drugiej tury i trzeba jak najwięcej spotkań lokalnie organizować, się spotykać i przekonywać do swoich racji. To jest jedyna, najwłaściwsza droga. Później będziemy mieli kolejną turę wyborów i tutaj zadecydujemy, kto zostanie, kto uzyska największy mandat do pełnienia najwyższego urzędu w naszym kraju.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma sporo takich lokalnych spotkań z wyborcami, a kandydat Lewicy?
Magda Biejat była ostatnio u nas w Łomży. Niebawem będzie również w Białymstoku i okolicznych miejscowościach i naprawdę jest dobrze przyjmowaną kobietą, kandydatką wicemarszałek Senatu. Uważam, że czas postawić na nowe pokolenia, na młodych ludzi i przekonujemy i przekonuję, bo ja zagłosuję od 18 maja na naszą kandydatkę Lewicy, Magdalenę Biejat, i do tego wszystkich zachęcam.
Lekcja dla Prawa i Sprawiedliwości z wyborów w Grabówce.
Na pewno warto mieć działaczy, którzy udzielają się aktywnie, lokalnie, są lokalnie rozpoznawalni. To pomaga nie tylko w wyborach samorządowych, ale potem także w wyborach parlamentarnych. A struktury w wielu gminach pozwalają potem łatwiej też prowadzić kampanie ogólnopolskie, czy to parlamentarną, czy prezydencką. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, kandydat obywatelski, bo popierany przecież nie tylko i wyłącznie przez Prawo i Sprawiedliwość, stara się być aktywny i docierać do jak największej liczby Polaków, mimo tego, że obecna koalicja rządząca, koalicja 13 grudnia, rzuca mu kłody pod nogi. Przecież odebranie subwencji, dotacji Prawu i Sprawiedliwości niezgodnie z prawem powoduje, że mamy dużo kłopoty finansowe. To dlatego między innymi medialnie jest dużo mniej widoczny pan Karol Nawrocki. Nie stać nas po prostu na reklamy wielkopowierzchniowe czy duże reklamy w mediach, ale staramy się za to nadrabiać kontaktem z ludźmi, stąd ta duża aktywność, ponad 200 powiatów już odwiedzonych przez pana doktora Nawrockiego. Będziemy to kontynuowali. Polska dziś potrzebuje zmian, a gmina Grabówka pokazała, że tę zmianę można dokonać nawet wbrew silnej, najsilniejszej partii dziś rządzącej w Polsce.
A do wyborów w Grabówce będziemy jeszcze wracać na naszej antenie o wynik Tomasza Frankowskiego. Będziemy pytać między innymi szefa Podlaskiej Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Truskolaskiego. Będzie on naszym gościem w rozmowie dnia w środę, więc na pewno też w tej kwestii pytania się pojawią.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Temat ważny, a zachowanie niektórych polityków nie do końca zrozumiałe dla wszystkich. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad rezolucją dotyczącą wzmocnienia obronności Unii Europejskiej i poprawką uznającą tarczę wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii. Dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw? Poseł Dariusz Piątkowski.
Byliśmy przeciwni całej rezolucji, natomiast głosowaliśmy za poprawką, która wskazywała na znaczenie tarczy wschód. Po pierwsze, chcielibyśmy, aby ta tarcza wschód była rzeczywiście realizowana realnie, a nie tylko i wyłącznie w deklaracjach. Czekamy na postępy pracy, a nie tylko i wyłącznie słowa pana Donalda Tuska. Od dawna domagaliśmy się, aby budowa zapory na granicy była finansowana przez Unię Europejską. Na razie nie udało się do tego doprowadzić. Natomiast cała rezolucja odbiera Polsce i innym krajom unijnym suwerenność. Ten fragment, który dotyczy obronności, który powinien być w gestii władz krajowych, władz poszczególnych państw. Jest to szczególnie groźna sytuacja dla państw mniejszych i średniej wielkości, takich jak Polska, czy mniejszych w naszej części Europy. Ta rezolucja zdejmuje zasadę jednomyślności z decyzji dotyczących obronności. W przyszłości być może także użycia sił zbrojnych. Może się okazać, że decyzje centralne zapadające w Brukseli, głównie pod dyktando, nie oszukujmy się, Berlina oraz Paryża, nie zawsze muszą być korzystne dla naszego kraju. Choćby to, skąd sprowadzać czy zakupować uzbrojenie. Przypomnę, że Polska duże środki zainwestowała w zakup nowoczesnej broni ze Stanów Zjednoczonych i Korei. Może się nagle okazać, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej postawią blokadę na tego typu zakupy. A element kolejny to tego typu rezolucja bardzo mocno osłabia spójność Paktu Północnoatlantyckiego, głównego sojuszu polityczno-militarnego, który zapewnia bezpieczeństwo także i Polsce. I próba budowy takiej alternatywnej wobec Stanów Zjednoczonych struktury w Europie tylko i wyłącznie będzie osłabiało Pakt Północnoatlantycki. My się z tym absolutnie nie zgadzamy.
Jeżeli chodzi o uzbrojenie na zasadzie, że Unia Europejska może nam nie pozwolić uzbrajać się w konkretnych państwach, ale to chyba dotyczy budżetu unijnego, ale z naszego budżetu chyba nic tutaj nie mogą nam
przede
zrobić, jeżeli chcemy kupować, to będziemy kupować.
Z naszego punktu widzenia zabrakło nam jasnej deklaracji, jak duże wydatki będą z budżetów unijnych. Przypomnę, że prezydent Stanów Zjednoczonych od dawna apeluje o zwiększone wydatki obronne państw europejskich. Są państwa w Europie, które nie wydają nawet 2% PKB na zbrojenia. Polska z ponad 4% jest tutaj chlubnym wyjątkiem, a te najsilniejsze państwa niestety nie chcą do tego dorównać. I gdy rozpoczęła się debata na ten temat, to wydawało się, że jednym z tematów, który powinien być poruszony w rezolucji, to będzie poziom wydatków europejskich na obronność, zwłaszcza, że ciągle mówi się o zagrożeniu ze strony Rosji i trzeba jak najszybciej te wydatki podnieść i przygotować państwa europejskie do ewentualnej agresji rosyjskiej. Dziś większość armii europejskich nie jest gotowa do działań na realnym teatrze wojny. Bundeswehr wydawałoby się kiedyś silna armia. Dziś jest armią, która w dużej mierze jest niezdolna po prostu do działania. Takiej deklaracji co do wysokości budżetu przeznaczonego na obronność nie ma tam zupełnie. Natomiast przekazuje się kolejne kompetencje Unii Europejskiej i co może być fragmentem budowy jednolitego państwa europejskiego, na co Prawo i Sprawiedliwość absolutnie się nie zgadza. Nie do takiej Unii Europejskiej wstępowaliśmy. Chcemy, aby było to sojusz czy wspólnota niepodległych państw suwerennych, które między innymi w dziedzinie obronności mogą same podejmować decyzje.
Jak do argumentów Prawa i Sprawiedliwości ustosunkuje się przedstawiciel rządu, wicewojewoda Paweł Krutul?
Proszę państwa, suwerenność, jeżeli kiedykolwiek stracimy, to właśnie stracimy przez to, że jesteśmy sąsiadami Federacji Rosyjskiej, Białorusi, czy też jeszcze wolnej Ukrainy, jeżeli Federacja Rosyjska zajmie ten kraj. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś głosuje przeciwko dodatkowym środkom na tarczę wschód czy w ochronę wybrzeża Morza Bałtyckiego, nie powinien reprezentować Rzeczpospolitej Polskiej w Europarlamencie. Wszystkie dodatkowe środki, które możemy wykorzystać, znajdą się na terenie województwa podlaskiego. Ja się pytam, czy to jest złe rozwiązanie, czy dobre rozwiązanie? Dla bezpieczeństwa Podlasian. Uważam, że dobre.
Nie róbmy, bo to są nie dodatkowe.
Nie róbmy polityki, nie róbmy polityki na bezpieczeństwie. Na to się chyba jakiś czas temu mówiliśmy. Mam wiele zarzutów do zakupów Prawa i Sprawiedliwości, ale za każdym razem, nawet uchwalając ustawę o obronie ojczyzny w poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie wszystkie poprawki ówczesnej opozycji wyrzuciliście do kosza, myśmy podnieśliśmy za nią dłoń. Rozumiemy, co to znaczy bezpieczeństwo polskie, a tym bardziej jako Podlasianin rozumiem, co to bezpieczeństwo, gdzie graniczymy z takimi krajami nieprzewidywalnymi jak Białoruś. Choćby Białoruś, która jest pod nóżkiem Władimira Putina, który Łukaszenka wydał dekret, że wojska Federacji Rosyjskiej mogą stacjonować na terenie Białorusi 365 dni w roku i nie potrzebuje do tego żadnych manewrów. I jeżeli Unia Europejska przychodzi nam z pomocą, z dodatkowymi środkami, głosowanie przeciwko tej rezolucji uważam, że jest karygodnym zachowaniem. To jest moje zdanie i uważam, że tak samo jest zdanie mundurowych, z którymi mam dość dużo, wydaje mi się, do czynienia. Każde dodatkowe środki, oprócz zakupów, których dokonujemy i oprócz zakupów, które kontynuujemy, powinny być przez nas jak najbardziej przyjmowane. Inna jest perspektywa Grecji na granicę wschodnią Paktu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej, a inne powinno być polityków z naszego kraju, czy też polityków wywodzących się z województwa podlaskiego. Trudno jest to obronić. Uważam, że nie idźmy tą drogą, nie dzielmy się, bo te to, tylko wykorzystają służby białoruskiej Federacji Rosyjskiej. To jest zła droga. Lobbujmy za dodatkowymi środkami na tarczę wschód, czy też obroną Wybrzeża Polskiego, bo to jest nasza ojczyzna. Bo cokolwiek by się wydarzyło, to my Podlasianie piersi ucierpimy i tu chyba nie trzeba wymyślać jakichkolwiek innych historii. Tak to może wyglądać, oby nigdy się to nie zdarzyło. A do tego potrzebujemy środków.
Pamięta pan doskonale, jak zachowywały się kraje unijne wobec Rosji przed wybuchem wojny na Ukrainie. One nawiązywały bardzo przyjazne relacje z Rosją, broniły choćby budowy Nord Streamu 1, Nord Streamu 2, które były ewidentnie wbrew polskim interesom i wbrew polskiemu bezpieczeństwu. Nawet na początku wojny na Ukrainie chętnie chciało się dogadać z Rosją, nawet kosztem Ukrainy. Niedawno kanclerz Niemiec czy prezydent Francji krytykowali prezydenta Stanów Zjednoczonych za to, że wykonał telefon do Putina. A co się działo jeszcze niedawno, kiedy był już kanclerz, chyba jeszcze obecny, bo jeszcze nie ma nowego rządu w Niemczech, kanclerz Scholz telefonował i jeździł do Putina i to samo robił Macron. Wtedy żadnej krytyki nie było. My obawiamy się po prostu, że państwa dominujące w Unii Europejskiej, które dziś na mocy tej rezolucji, która na szczęście nie jest jeszcze prawem, a tylko pewną deklaracją intencji, w jakim kierunku Unia powinna pójść, może doprowadzić do tego, że Polacy nie będą mieli żadnego wpływu na to, jakie będą decyzje Unii Europejskiej, także i w sprawie rosyjskiej. Dotąd każde z państw samo decydowało o tym, jak prowadzi swoje zbrojenia, gdzie wydaje środki i w ramach NATO dbało o swoje bezpieczeństwo. Jeszcze raz przypomnę, że Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym. To jest główne porozumienie gospodarcze i polityczne, natomiast dotąd nie obejmowało tak naprawdę spraw militarnych. I w tej chwili ta rezolucja jest, ma ewidentnie wydźwięk antyamerykański. Chce doprowadzić do osłabienia obecności amerykańskiej w Europie, co jest wbrew polskiemu interesowi, wbrew bezpieczeństwu Polaków. Ponieważ Stany Zjednoczone udowodniły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że są jedynym mocarstwem na świecie, które jest w stanie ingerować dzięki swojej nowoczesnej, silnej armii w różnych częściach świata. Nam, Prawu i Sprawiedliwości, udało się doprowadzić do tego, że jest stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dziś Trump na skutek tych nieprzyjaznych działań państw europejskich zaczyna zastanawiać się, czy nie zredukować obecności amerykańskiej w Europie. Ta rezolucja może być dodatkowym elementem, który może zachęcić Amerykanów do tego typu środków, które z naszego punktu widzenia byłyby bardzo, bardzo niekorzystne.
Ale to najpierw są czyny i słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a później dopiero pojawiają się po stronie unijnej kroki.
Dobrze, ale to wielokrotnie były niechętne wobec prezydenta Trumpa wypowiedzi polityków europejskich. Proszę zauważyć, jaka była reakcja tak zwanego establishmentu europejskiego i także polskiego na wybór prezydenta. Donald Tusk i jego ekipa do dzisiaj próbują wręcz zdenerwować administrację amerykańską. Przecież ostatnie wypowiedzi w mediach społecznościowych ministra Sikorskiego nie budują dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a wręcz przeciwnie. Stąd my uważamy, że nadal trzeba się trzymać Sojuszu Północnoatlantyckiego, a podstawą sił zbrojnych NATO są wojska amerykańskie. No nie oszukujmy się, wojska europejskie razem wzięte nie są w stanie zrobić tyle, co wojska amerykańskie. I ta rezolucja nie dość, że osłabia NATO, to jednocześnie odbiera dużą część suwerenności państwom unijnym i my się z tym absolutnie nie zgadzamy.
Ale zgodnie z deklaracjami prezydenta Donalda Trumpa, to te wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych może być w przyszłości bardzo wątpliwe.
Jesteśmy budowie unijnego państwa.
My musimy dywersyfikować, jeżeli chodzi o dostawy sprzętu, czy też uzbrojenia, czy też wzmacniania armii europejskich. Oczywiście Stany Zjednoczone są mocarstwem militarnym ogromnym. Niemniej jednak, ja nie chciałbym się obudzić za kilka lat czy kilkanaście, żeby nasz prezydent, bez względu na to, z jakiej opcji on będzie, żeby w gabinecie owalnym prosił o pomoc.
Ale nikt by tego nie chciał.
Dzisiaj są relacje dobre. Co roku wydajemy coraz więcej na zbrojenia. W tym roku blisko 200 miliardów złotych. W przyszłym roku na pewno nie będzie mniej. I czy my je wydamy na sprzęt europejski czy amerykański, naprawdę wszyscy będą nas kochali, bo my wydajemy te pieniądze.
O bezpieczeństwo to chyba trzeba działać na kilku frontach.
Dlatego mówię o dywersyfikacji, jeżeli chodzi o zakupy i pozyskiwanie technologii. technologii. Nasi absolwenci, choćby za ulicą z Politechniki Białostockiej, czekają na nowe technologie, których my nie posiadamy, również militarne. I tutaj moglibyśmy naszych absolwentów do tego wykorzystać i lobbować za tym, żeby powstawały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fabryki, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy zbrojeniówka z innych krajów, oprócz oczywiście równolegle rozwijającej się naszego przemysłu zbrojennemu. Naprawdę mamy dużo pieniędzy, środków do wydania i wykorzystujmy to umiejętnie. Nie patrzmy,
ale my o
patrzmy
tym, że tylko, mamy pieniędzy, to już od dawna słyszymy. Mam wrażenie, że w kwestii polskiej zbrojeniówki niewiele jak nie nic.
Pani redaktor, trudno jest przestawić produkcję zbrojeniową, że przez wiele lat w zasadzie produkowała tyle, no nie za wiele produkowała, nazywajmy rzeczy po imieniu. To na pewno trwa. To nie jest, nie wiem, oranie ziemi czy czegoś takiego, zakup dobrego ciągnika.
Ale to kiedy może czego, się ruszyć? Bo już 2-3 lata się nie rusza.
Polska Grupa Zbrojeniowa zwiększa produkcję, ale nie jest w stanie na tyle zwiększyć, jak jest zapotrzebowanie przy rozwoju polskiej armii i przy tych zagrożeniach. Dlatego posilamy się zakupami ze Stanów Zjednoczonych i również mam nadzieję, że będziemy się posilali zakupami z europejskich producentów broni. Choćby Kanada teraz się zastanawia, dobrze, czy nie zrezygnować ze 100 myśliwców.
Są pieniądze, więc kupujemy, a co zrobić, żeby samemu więcej produkować? Na przykład niemiecka branża zbrojeniowa przeżywa intensywny rozwój. Największa firma tego sektora, Rheinmetall, ogłosiła, że zwiększy zatrudnienie o 1/5. A jej lista zamówień jest długa jak nigdy dotąd. Dlaczego u nas nie może się tak samo zadziać?
U nas lista też jest ogromna i moce wytwórcze też się zwiększają, tylko nie zrobimy tego z dnia na dzień, bo to nie jest wyprodukowania, nie wiem, pługu czy chegoś innego. To naprawdę są skomplikowane.
No ale chyba nie z dekady na dekadę.
Nie, to na to sobie nie możemy pozwolić, bo Federacja Rosyjska na tą chwilę się osłabia, ale niebawem miejmy nadzieję, że ten konflikt się zbrojny zakończy. Z jednej strony to będzie dobrze, ale z drugiej strony Federacja Rosyjska uzyska możliwości do zbrojenia pozyskiwania dodatkowego sprzętu dla swojej armii. No i to jest dla nas też zagrożenie. Dlatego tutaj uważam, że wszystkie ręce na pokład i nie powinniśmy się dzielić w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Lobbować za pozyskiwaniem nowych środków, które są do pozyskania w Unii Europejskiej, plus rozwijać nasz przemysł. I koniec kropka.
No, oby fajnie te deklaracje zostały spełnione. Tu zgadzam się z panią redaktor, że niestety nie potrafimy jak dotąd doprowadzić do wzrostu możliwości produkcyjnych polskiego sektora zbrojeniowego. Choćby Borsuk, wóz bojowy, który ma być zakupiony przez polskie wojsko, zredukowano liczbę zakupionych wozów z 1000 do zaledwie 116, z tego co pamiętam. Co oznacza, że dziś polski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie produkować dużej liczby wozów bojowych. Dużej części uzbrojenia w ogóle nie jesteśmy w stanie produkować, bo jest to zbyt skomplikowane. Samoloty możemy tylko i wyłącznie importować i kupować na zewnątrz. Dużą część sprzętu radioelektronicznego również. Niestety także nawet i amunicję. Wydawałoby się niezbyt skomplikowane narzędzie do prowadzenia wojny, która okazała się bardzo skuteczna na Ukrainie, a dziś produkujemy naprawdę śladowe ilości, które w przypadku wybuchu konfliktu nie zapewniają nam stworzenia jakichkolwiek rezerw, a nawet dostarczania tej amunicji na bieżąco na front. Stąd Prawo i Sprawiedliwość jest za zwiększeniem wydatków obronnych i to nasz rząd doprowadził do tego, że wydatki w budżecie zaczęły rosnąć bardzo poważnie i całe szczęście, że państwo to kontynuują, bo sytuacja tego wymaga. Natomiast rezolucja dotyczy także czegoś innego. Ona dotyczy odebrania suwerenności, kolejnego fragmentu suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej i Prawo i Sprawiedliwość absolutnie się na to nie zgadza. Nie chcemy, aby powstało superpaństwo i aby w Brukseli decydowano o najważniejszych rzeczach dotyczących losów nie tylko Polski, ale także innych krajów unijnych i dlatego było głosowanie przeciwko tej rezolucji. Jesteśmy za zabezpieczeniem wschodniej granicy. To my wbrew głosom także i kolegów z pana ugrupowania zbudowaliśmy zapory na granicy z Białorusią, dbając o bezpieczeństwo Polaków. Nie mamy nic przeciwko rozbudowie tego zabezpieczenia, tylko że jedno z drugim nie da się połączyć, bo jeżeli chcecie odbierać suwerenność Polsce, to my się na to absolutnie nie zgadzamy.
Nie, my nie chcemy odbierać suwerenności
Polsce. Ale zagłosowaliście za deklaracją, która mówi o tym, że trzeba wzmocnić Brukselę kosztem poszczególnych państw.
My głosujemy za tym, żeby wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju, Unii Europejskiej, a mi osobiście województwa podlaskiego. Ja bym chciał uniknąć zakupów, nieprzemyślanych zakupów, chociaż powinny być celowe, tak jak zakup myśliwców F-50, który poprzedni minister Błaszczak zakupił. FA-50 mówi o koreańskich, F-35 są amerykańskie. Bez uzbrojenia, bo oddaliśmy MIG-i na Ukrainę, a państwo w kontraktach nie zrobiliście tego, żeby miały uzbrojenie. Także chcemy uniknąć takich rzeczy. To jest po prostu karygodne, że się rozbrajamy, a nie dozbrajamy, bo samolot, myśliwce, które stroją w hangarach, naprawdę zbyt dużej wartości bojowej nie mają.
Polacy dopiero szkolą się tak naprawdę, żeby móc obsługiwać te bardzo skomplikowane maszyny i one na pewno będą miały także uzbrojenie. Jeszcze raz powtórzę. Deklaracja dotyczyła przede wszystkim tego, jakie kompetencje ma Unia Europejska i odbiera te konferencje państwom członkowskim. My się na to nie zgadzamy, ponieważ głosowanie kwalifikowaną większością doprowadzi wcześniej czy później do tego, że Francja czy Niemcy narzucą Europie decyzje dotyczące obronności, nawet wbrew interesom poszczególnych państw, a dotychczasowa praktyka pokazała, że te państwa często ponad głowami Polski potrafią porozumieć się z Rosją. Dlatego zdecydowanie protestujemy przeciwko tej rezolucji, a jednocześnie wyraźnie mówimy, że popieramy rozbudowę umocnień na granicy polskiej. Czekamy na efekty, realne efekty powstania Tarczy Wschód, a nie tylko i wyłącznie deklaracje pana premiera.
Panie pośle, żebyśmy jednolicie głosowali w Unii Europejskiej i za bezpieczeństwem, które nas łączy, to oczywiście to byłoby możliwość, żebyśmy nie mieli tutaj podnóżka Putina, Orbana. To na pewno mogłoby to wyjść, ale to jest właśnie zabezpieczenie. Jeżeli on powie, że nie i cały projekt zabezpieczenia granicy Unii Europejskiej legnie w gruzach. Niestety, takich macie przyjaciół politycznych, nad czym ubolewa. Ale to jest jedna strona medalu, ale dla mnie główna jest najważniejsze, żeby pozyskać środki i Tarcza Wschód, i województwo podlaskie, i ościenne, boczne województwa, czy lubelskie, czy warmińsko-mazurskie. Tutaj dodatkowe środki powstały i żeby siły bardzo mocne powstały i zabezpieczenia z tego względu, że Władimir Putin tylko i wyłącznie rozumie język siły, bo póki co wszystkie rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych niewiele przynoszą, jeżeli chodzi o zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Takie są fakty. Też nad tym ubolewam. Ale mówię, oczyma wyobraźni, oby się nigdy nie ziściło, że prezydent Polski siedzi w gabinecie prezydenta amerykańskiego i prosi o wsparcie, a ten mu wstrzymuje dostawy do walki z najeźdźcą, z mordercą Putinem. Chciałbym tego uniknąć. I to jest właśnie ku temu, żeby dywersyfikować dostawy sprzętu, czy kupować oczywiście dalej w Stanach Zjednoczonych, bo mają technologię, sprawdzoną technologię, sprawdzony sprzęt wojskowy. Oczywiście tak, ale również musimy wzmacniać tutaj Unię Europejską i przemysł zbrojeniowy.
Powtórzę, panie wojewodo, Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym. Ta deklaracja wyraźnie odbiera kompetencje państwom członkowskim. Jesteśmy przeciwni wzmacnianiu Unii Europejskiej, bo jest to szkodliwe dla suwerenności poszczególnych państw. Dotąd Unia Europejska nie wykazała się niczym nadzwyczajnym w sprawach obronności. Przez wiele lat kolaborowano z Rosją, traktowano jako normalne państwo, z którym można prowadzić interesy, nawet kosztem Polski, czego wyraźnym dowodem był Nord Stream 1, Nord Stream 2 i powtórki tej sytuacji po prostu się obawiamy.
Ale podobno to Donald Trump, jego administracja cały czas naciska, żeby Nord Stream 2 jednak był kontynuowany.
Niekoniecznie. Na razie Donald Trump naciska na Unię Europejską, na państwa członkowskie z Europy, żeby zwiększyły swoje wydatki zbrojeniowe. Jak na razie deklaracji nie ma. Szkoda, że ta deklaracja Parlamentu Europejskiego nie wprowadziła na przykład jednoznacznego zapisu, że wszystkie państwa unijne muszą mieć wydatki na poziomie na przykład 3% PKB. Takich rzeczy tam nie ma. Tylko i wyłącznie przekazanie kompetencji Brukseli, kolejnych kompetencji Brukseli, a dotychczasowe doświadczenia i poziom gotowości, realnej gotowości armii europejskich, no, pozostawia wiele do życzenia. Bundeswehra według gazet niemieckich dziś nie nadaje się do tego, aby prowadzić jakąkolwiek operację wojskową. Większość jej helikopterów nie nadaje się do użytku. Czołgi w większości przestarzałe, a te najnowsze...
Przedstawiciele w Europarlamencie Prawa i Sprawiedliwości próbowali taką poprawkę do tej rezolucji
My przede wszystkim poparliśmy poprawkę dotyczącą... Poparliśmy jeszcze raz tę poprawkę, natomiast naszym zdaniem kompetencje unijne to są, nie obejmują spraw obronności i spraw wojskowych. To są kompetencje poszczególnych państw członkowskich oraz NATO. Ta deklaracja rozbija jedność NATO i dlatego także przeciwko niej byliśmy.
Panie pośle,
ma być wynik antyamerykański.
Panie pośle, proszę się nie wypowiadać, jeżeli chodzi o śmigłowce, bo to właśnie Antoni Macierewicz wstrzymał zakup 50 śmigłowców.
Ale słyszał pan, ja mówiłem o Bundeswehrze.
Mnie interesuje przede wszystkim polska armia, a nie Bundeswehra.
Ale pan oddaje dzisiaj w ręce Bundeswehry bezpieczeństwo polskie, bo przecież popierał pan tę deklarację.
Ja wiem,
że Berlin i Paryż będą decydowały o przyszłości obronności.
Jeżeli chodzi o Niemcy, ja do tych osób nie należę. Nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie Unia Europejska to
całość. Popiera pan przerzucanie migrantów przez niemiecką granicę. Uważa pan, że to świetne
działania? A nie tylko taka trzcza rozmowa. Akurat to Antoni Macierewicz wstrzymał zakup 50 śmigłowców Caracal, za co polski podatnik zapłacił 80 milionów kary, a jakbyście chcieli państwo podlasianie, białostoczanie zobaczyć, jaki mamy sprzęt stojący na lotnisku zabezpieczający granicy, to są śmigłowce w wieku 50 lat. Tak Prawo i Sprawiedliwość dokonywało zakupów wzmacniających polskich lotników.
Doprowadziliśmy do zakupu śmigłowców Apacz, co państwo na szczęście kontynuują.
Doprowadziliście, zamówiliście. Ja mówię to, co jest na polskim niebie, a nie ście.
No ale te Apacze już latają w Polsce.
Tak.
To pan o tym dokładnie wie. Ale panie wojewodo, panu się wydaje, że wszystko można zrobić od razu.
Nie, my 8 lat.
Ale spokojnie, ale doprowadziliśmy do tego, że stworzyliśmy nowy rodzaj wojsk, którym są Wojska Obrony Terytorialnej. Wy, czyli Koalicja 13 grudnia, nazywaliście to politycznym wojskiem na usługach tylko i wyłącznie jednej partii. Dziś, jak rozumiem, będziecie odszczekiwali te słowa, bo kilkadziesiąt tysięcy Polaków, które w tych oddziałach służą, pokazali swoją postawę patriotyczną i nie są w żaden sposób zaangażowani politycznie. Nie słyszałem przeprosin z ust jakiegokolwiek prominentnego działacza Platformy Obywatelskiej czy innej partii tworzącej koalicję 13 grudnia, która przeprasza terytorialsów za tego typu słowa.
To ja my doprowadziliśmy do tego, że zwiększyliśmy,
liczebność polskiej armii. Niestety za rządów pana kolegów zmniejszył się pobór do armii z 30 do około 10 tysięcy, z tego co pamiętam. Szkoda, bo w obliczu niebezpieczeństwa liczba osób przeszkolonych powinna być jak największa i nasza armia powinna być silniejsza. Co z tego, że Donald Tusk mówi o półmilionowej armii, jak z tego niewiele wynika? To są kolejne obietnice Tuska, w które już mało kto wierzy.
Na pewno dużo się zmieniło po wybuchu wojny na Ukrainie. Wtedy wszystko doznało przyspieszenia. Ja chciałbym, żeby też politycy również lokalni z województwa podlaskiego przeprosili za wybory, za pikniki, że na piknikach wykorzystywali mundury Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja byłem na takich piknikach, ja widziałem, jak to wygląda. Ja pamiętam, jak to wyglądało i rozdawaliście ulotki wyborcze. Także proszę lepiej tego tematu nie zaczynać.
Ale również posłowie Koalicji Obywatelskiej bywali na tych piknikach i rozdawali swoje ulotki.
Jak było otwarcie jednostek, to polityków opozycji w ogóle nie spuszczaliście. O czym my mówimy?
Nieprawda.
Panie
wojewodo, wie pan doskonale, że na piknikach głównie pokazywano sprzęt, który jest w wyposażeniu polskiej armii.
Na takich piknikach mówi: głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość.
Ale każdy polityk mógł mówić, co mu przychodziło.
A każdy polityk mógł...
Ale spokojnie, panie pośle.
Czołgi wyciągać i...
Ale... Wojsko przede wszystkim eksponowało sprzęt, który ma do dyspozycji. Były punkty rekrutacji do armii.
Można
było, ale ja byłem na dwóch czy trzech takich piknikach, byłem i widziałem, jak to wygląda. To pan był na większej liczbie pikników niż ja i pan mówi, że ja robiłem kampanię. Ja tylko próbuję powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce.
Polski.
Był sprzęt wojskowy, były punkty rekrutacyjne. Można było się dowiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się na przykład do oddziałów obrony obrony terytorialnej, bądź w jaki sposób wstąpić do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej, to służyło promowaniu armii i zaciągu Polaków do armii. Efekty były, bo zwiększyła się liczba osób wstępujących do armii, więc te pikniki przyniosły swój zamierzony cel. A pan to krytykuje.
A przy okazji można było dlatego, dostać ulotkę
tylko i wyłącznie
dla tej posłanki z Prawa i Sprawiedliwości.
To, że pojawił się tam jakiś poseł i może jakiś rozdali,
no to obronności Polski. Czy nasz kraj powinien mieć broń jądrową? W jednym z zagranicznych wywiadów prezydent Andrzej Duda wezwał USA do rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce. Wcześniej były też rozmowy o parasolu atomowym ze strony Francji.
Wszystko, co może zmienić bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polski, trzeba wykorzystać. Na pewno niewątpliwym czynnikiem odstraszającym jest broń jądrowa. Czy ona byłaby ze Stanów, czy też parasol byłby ze strony Francji, jest to dla nas dodatkowe bezpieczeństwo. Każdy wie, że Władimir Putin tylko i wyłącznie rozumie język siły. Czy nam się to uda? Nie wiem. Trzymam kciuki bez względu, czy to ta inicjatywa jest z kancelarii prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, czy premiera polskiego rządu. Naprawdę najważniejsze, żeby na koniec dnia udało nam się tą sprawę doprowadzić do końca, bo na pewno to kupi nam czas na dozbrojenie sił polskich, taka broń, która by się atomowa, żeby się znajdowała na terenie naszego kraju.
A politycy rządzącej koalicji krytykowali prezydenta Andrzeja Duda, że sposób, w jaki zabiega o pozyskanie broni atomowej, nie odpowiada.
Tutaj na pewno można się spierać, ale dla mnie już wznosząc się nad tymi wszystkimi podziałami politycznymi, czy to zrobi zwierzchnik sił zbrojnych, czy premier polskiego rządu, czy minister obrony narodowej, która jest osobą tutaj w tym temacie jak najbardziej związaną. Najważniejsze, żeby na koniec dnia taka broń się znalazła na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to naprawdę wzmocni bezpieczeństwo naszego kraju.
Na razie premier polskiego rządu to głównie zajmuje się krytycznym nastawianiem administracji amerykańskiej wobec Polski, co jest fatalne dla naszego bezpieczeństwa, bo jak państwo widzą, obecna administracja amerykańska nieco przewartościowuje relacje ze swoimi sojusznikami w ramach NATO. Wspominałem już także w tej audycji, że Amerykanie domagają się, aby Europejczycy ponosili w podobnym stopniu wydatki na obronność, jak robią to obywatele amerykańscy. Jak dotąd nie mieliśmy żadnej deklaracji ze strony najsilniejszych państw europejskich, że ten poziom wydatków będzie na takim poziomie, jak Amerykanie tego oczekują. To może rzeczywiście niestety doprowadzić do redukcji obecności wojsk amerykańskich w Europie, co byłoby z punktu widzenia Polski, zwłaszcza Polski, bardzo niebezpieczne i bardzo niekorzystne. Stąd my zabiegaliśmy o obecność wojsk amerykańskich na stałe na terytorium Polski. Udało się nam do tego doprowadzić. Mamy kilkanaście chyba, nie chcę strzelać, ale chyba kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy stale na naszym terytorium stacjonują i im większa obecność amerykańska na naszym terenie, tym wydaje się większa gwarancja bezpieczeństwa, bo Amerykanie swoich żołnierzy generalnie w większości wypadków nie zostawiają. Czy uda się w przypadku broni atomowej? Nie wiem. Sprawa jest dużo, dużo poważniejsza. Warto, aby tutaj była zgoda ponad podziałami politycznymi i mam nadzieję, że uda się uniknąć nawet takich dziwnych złośliwości, bo skoro prezydent, wyręczając tak naprawdę w dużej mierze administrację rządową, prowadzi rozmowy z Amerykanami i być może doprowadzi do jakiegoś efektu, to warto, aby premier i jego ludzie nie przeszkadzali, a raczej pomagali, a jeżeli już nie mogą pomóc, to przynajmniej, żeby czasami zamilczeli.
Warto, żeby prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej używał narzędzia takiego, jak jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, może ją zwoływać nawet dwa razy w tygodniu i wtedy niech panowie rozmawiają, w którym kierunku idziemy. Chciałem przypomnieć, że również rozmawiamy z Turcją, która jest drugą największą armią w NATO, która jako jedyna do tej pory się przeciwstawiła Federacji Rosyjskiej. Przypominam choćby strącony myśliwiec Federacji Rosyjskiej, to zrobiły wojska właśnie tureckie.
Dziś realnie do zakończenia wojny mogą doprowadzić tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone.
Czekamy na to z utęsknieniem. Jakoś na razie to się nie zapowiada. Trzymam za to kciuki. Chciałbym, żeby czas Ukraina,
pytanie,
a Ukraina nie ma.
Ten pokój,
bo już Federacja Rosyjska odzyskała już chyba w całości te ziemie, które Ukraińcy wchodząc w głąb Federacji Rosyjskiej zdobyli. Także tu czasu oni nie mają i wstrzymywanie dostaw broni dla walczącej Ukrainy. Wydaje mi się, no nie jestem zawodowym żołnierzem, to nie jest nic dobrego.
Nie tylko
broni w pewnym momencie też wywiad został ograniczony.
Oczywiście.
Ale to państwo wiedzą, w jakich okolicznościach ta sytuacja miała miejsce. Jak rozumiem, Amerykanie chcieli zmusić Ukraińców do tego, aby powrócili do stołu negocjacyjnego i zechcieli rozmawiać realnie na temat warunków wstępnego rozejmu. I po dniu czy dwóch Ukraińcy wrócili do rozmów i ta pomoc amerykańska, zarówno wywiadowcza, jak i militarna, została przywrócona. A jeżeli chcemy mieć pokój, no to trwały pokój, to strony, które uczestniczą w wojnie, muszą się na niego zgodzić. Przypomnę jeszcze raz, gdy Putin czy Scholz jeździli do Rosji, to nie było jakiejś krytyki ze strony koalicji 13 grudnia i ze strony establishmentu europejskiego. Jak Trump zaczął rozmawiać o wojnie, o pokoju, przepraszam bardzo, i mówić o realnych warunkach zakończenia wojny, no to nagle odezwały się tylko i wyłącznie głosy krytyki, chociaż on tak naprawdę nie mówi nic innego niż duża część polityków zachodnioeuropejskich. Dziś przecież wobec sytuacji na froncie, gdy Ukraińcy nie są w stanie odzyskać terytoriów, które stracili na początku wojny, a tracą nawet to, co udało im się zdobyć kilka miesięcy temu, to oznacza, że dziś mówienie o tym, że Ukraina wróci do granic przedwojennych, no niestety jest mało realistyczne. Trump mówi o tym wprost. Czy w związku z tym trzeba go uznać za wroga Ukrainy? Moim zdaniem absolutnie nie.
Może
mogą nam się nie podobać warunki
broni Ukrainie, powoduje to, że ona coraz więcej będzie tracić.
No ale to proszę mi pokazać, w jaki sposób dziś można doprowadzić do tego, aby zawrzeć pokój z Rosją i zmusić ją jednocześnie do tego, aby wycofała się z terytoriów, które zajęła 3 lata temu. Proszę mi pokazać sposób i państwo europejskie, które jest w stanie do tego doprowadzić. Moim zdaniem nie ma takiego państwa. Scholz, Macron ośmieszyli się w relacjach z Putinem, okazali się mało wiarygodni, nie posiadają realnej siły,
która by
potrafiła zmusić Rosję do ustępstw. I dziś jedynym państwem, które może zmusić, nakłonić Rosję do tego, aby zawrzeć pokój, są Stany Zjednoczone. Warunki pokoju mogą nam się nie podobać, tym bardziej, że większość z nas była zdecydowanie i jest za Ukrainą. Chcielibyśmy, aby państwo mogło wrócić do granic przedwojennych, ale dziś wydaje się to mało realistyczne.
Dlatego trzeba mieć dywersyfikację, jeżeli chodzi o dostawy broni, czy też amerykańskiej, czy też europejskiej. Nie ma nic z tym złego. To są środki z polskich podatników i musimy je wydawać mądrze, a nie stawiać tylko na jedno źródło.
Bez względu na sojuszników, w razie czego ciężko będzie później najmniejszy centymetr kwadratowy ziemi odzyskać.
No dobrze, ale na pewno nie kupujmy broni od Rosjan, bo to by było głupotą. Kupujmy broń u tych państw, które są wobec nas przyjazne i które pozwolą na zaopatrywanie w części zamienne, gdyby nie daj Boże wybuch konflikt. Natomiast powinniśmy kupować sprzęt, który jest i nowoczesny, ale i dostosowany do naszego teatru działań wojennych.
Nie, panie ministrze, panie pośle, na pewno rząd 15 października nie będzie kupował broni od Rosjan. Jestem to w stanie zapewnić. Nie wiem, jak Prawo i Sprawiedliwość.
Najlepiej, żeby Polska sama produkowała, była samowystarczalna.
No tak się nie da, ale żebyśmy jak najwięcej mogli broni produkować u siebie w Polsce.
I do tematu bezpieczeństwa z pewnością nie raz na antenie Polskiego Radia Białystok będziemy jeszcze wracać. A dziś naszymi gośćmi byli wicewojewoda podlaski Paweł Krutul i poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Polityczne w Polskim Radiu Białystok.